Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia zbyt obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na ziemi. WKHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Od dziś możecie zostać patronami Ziemi zbyt obiecanej w serwisie Patronite. Dzięki Wam będziemy mogli produkować więcej materiałów wideo i nagrywać odcinki wyjazdowe prosto z Izraela, aby jeszcze lepiej przybliżyć Wam ten niezwykły kraj. Zawsze jest tak, jak się spaceruje po pięknym mieście, ogląda się szerokie bulwary, włóczy się po wąskich uliczkach, podziwia się panoramę, oto w końcu chce się na starówkę, tak? Że owszem, nowoczesne, XIX-wieczne, XX-wieczne miasto bardzo przyjemnie, ale chciałoby się poczuć starówkę, chciałoby się poczuć tę głębię dziejów. No i jak się tak wędruje po Tel Awiwie, no to jeżeli ktoś bardzo chce na starówkę, no to może pójść tylko do Jafy. Tyle tylko, że Jafa nie jest starówką Tel Awiwu. Jaffa jest tym, przeciwko czemu Tel Awiw został wybudowany. Jaffa jest miastem arabskim. Dzisiaj zamieszkałym w większości przez Żydów, ludność arabska uciekła po przegranej przez Arabów izraelskiej wojnie o niepodległość w 1948 roku. Ale cała przeszłość Jaffy jest przeszłością arabską i muzułmańską, nie żydowską. Zaś Tel Awiw powstał jako alternatywa dla Jaffy. Jako miasto żydowskie, pierwsze miasto hebrajskie, pierwsze, w którym ludność będzie mówiła po hebrajsku. I w związku z tym, choć funkcjonalnie Jaffa działa jako starówka Tel Awiwu, to w rzeczywistości Tel Awiw jest zaprzeczeniem Jaffy. Tel Awiw jest dla Jaffy żydowską alternatywą. Dzisiaj można zresztą i Jaffę, i Tel Awiw oglądać jadąc tramwajem miejskim, którego budowa trwała 10 lat, całkowicie zdezorganizowała śródmieście Tel Awiwu, ale ci, którzy jechali, mówią, że jedzie się świetnie, no i jedzie się z Jaffy przez południowy Tel Awiw, czyli te najstarsze dzielnice, potem serce miasta, do centrum miasta, bo to są dwa różne miejsca, postaram się to Państwu wytłumaczyć. No i się można na przykład wysiąść w Saronie, gdzie z jednej strony stoją jeszcze takie maleńkie drewniane domeczki, przy których domki fińskie na Jazdowie to jest nieledwie pałace, a nad Saroną górują dwa fantastyczne, futurystyczne wieżowce, wieże Arieli, które wydają się być zupełnie z innej planety, z innego czasu. W Tel Awiwie tak trochę jest, że tutaj nic do siebie do końca nie pasuje i ta dynamika miasta jest jednym z czynników, które sprawiają, że pozostaje ono nieustannie fascynujące, nieustannie interesujące. Tel Awiw powstał jako celowe zamierzenie wymyślone przez żydowską spółdzielnię mieszkaniową, tak można by to powiedzieć. Grupa żydowskich przedsiębiorców uznała, że Żydzi, którzy przybywali wówczas do otomańskiej jeszcze Palestyny, mówimy o początku XX wieku, nie mogą w nieskończoność gnieździć się w slumsach Jaffy i powinni zamieszkać w żydowskim mieście. Były już takie próby, a dzielnica Neve Tzedek powstała pod koniec XIX wieku, podobnie jak tylko kilka lat młodsza dzielnica jemenicka. Ale Tel Awiw był pomysłem nieporównanie ambitniejszym. Tamto to były żydowskie dzielnice Jaffy. Tel Awiw miał być żydowskim miastem. Miastem odrębnym. I tak na dziunach telawiwskiej plaży, gdzie znajdowały się działki zakupione przez holenderskiego chrześcijańskiego sionistę, bo w Imperium Otomańskim Żydom właściwie nie wolno było kupować ziemi, rozlosowano te działki w ten sposób, że Komitet Budowy Miasta zebrał się na plaży. Przewodniczący komitetu pozbierał muszelki, podzielił je na białe i na szare i na każdej namalował numer 1, 2, 3. Te numery z listy białych muszelek odpowiadały poszczególnym działkom. Te z listy szarych muszelek nazwiskom członków komitetu. A następnie losowano w ślepo jedną białą, jedną szarą i w ten sposób każdy z członków komitetu dostał swoją działkę i tak ruszył Tel Awiw. Tel Awiw był wymyślony jako nowoczesne miasto europejskie. Jego twórcy mówili, no będzie tak europejskie jak Warszawa albo Odessa. To może akurat nie były najlepsze przykłady. Warszawa początku wieku była miastem tylko w niewielkim stopniu skanalizowanym. Tel Awiw, czym się szczycił, był skanalizowany od początku. Z wodociągiem od początku. Z elektrycznością w każdym domu. A zarazem nawiązywał do ideału miasta ogrodu, wówczas na początku XX wieku bardzo żywo przez europejskich urbanistów debatowanego. Ale zaczęło się oczywiście bardzo skromnie. Kiedy padało Imperium Otomańskie, a władzę nad Imperium, a już na pewno nad mandatem palestyńskim przejęli Brytyjczycy, Tel Awiw miał około 6 tysięcy mieszkańców. W mandacie brytyjskim miasto rozkwitło, rozwinęło się. Po pierwsze dlatego, że stało się miejscem, które przyciągało nowych imigrantów z Europy, którzy istotnie nie chcieli się tłoczyć w slumsach Jaffy. W Jerozolimie było im zbyt religijnie, a w Hajfie za daleko. Więc przybywali, inwestowali w Tel Awiw, inwestowali w rozwój miasta i miasto rzeczywiście powoli rozkwitało, budując się krok po kroku, tak jak przewidywały to plany ojców założycieli, no aż wybuchł Bauhaus. I jako, że także niektórzy twórcy Bauhausu wyemigrowali do Izraela, to w mieście zaczęto stawiać te fantastyczne dwupiętrowe domki, każdy z inną fasadą, z płaskimi dachami. Rozglądajcie się Państwo, jak będziecie chodzili po sercu miasta w Tel Awiwie, bo na wielu z tych dachów urządzono rewelacyjne knajpki. Trzeba się oczywiście wdrapać tam na dach, wind nie ma, ale za to wieje tam wiatr, jest odrobinkę chłodniej niż na dole. No i są widoki na całe miasto. I Bauhaus rzeczywiście zdominował Tel Awiw. I gdyby nie to, że miasto zyskało drugi oddech pod koniec ubiegłego wieku, tu wybiegamy już daleko naprzód, to istniałoby niebezpieczeństwo, że te domy w telawiwskim morskim klimacie długo nie przeżyją. Ci, którzy odwiedzali Tel Awiw w latach 80. pamiętają odpadające tynki, liszaje na ścianach, dziury w jezdni, wyłamany bruk schodników. Miasto było rzeczywiście w fatalnym stanie, ale odżyło na przełomie lat 80. i 90. i wtedy odkryło, że ten Bauhaus, który był czymś banalnym, powszechnym, wiadomo, Bauhaus, Schmauhaus, wszyscy mieszkają w Bauhausie, jest czymś, co przyciąga ludzi z całego świata, bo takiej koncentracji Bauhausu nigdzie nie ma. I miasto włożyło spore pieniądze w remont tych domków z lat 20., 30. i Tel Awiw odżył i rozkwitł. Spacery w Tel Awiwie są czymś fantastycznym, bo te maleńkie platany, które zasadzono, kiedy projektowano bulwar Rothschilda, główną ulicę serca miasta, czyli tego starego sprzed niepodległości Tel Awiwu, te platany rozrosły się dzisiaj w bujne drzewa, dają cień, co jest bezcenne, i nadają zupełnie nową perspektywę. Się lawiruje tym trawnikiem między dwoma jezdniami bulwaru, między drzewami migają kolejne odnowione, fantastyczne fasady fantastycznych domów, które są tak odnowione, że cienia wątpliwości, że na pewno nie stać mnie, żeby oddychać powietrzem w tym miejscu, a co dopiero na nie patrzeć. Tel Awiw jest dzisiaj według zgodnej oceny wszystkich szacunków, ale przede wszystkim tygodnika The Economist, najdroższym miastem na świecie. Koszt utrzymania w Tel Awiwie jest większy niż w Paryżu, Singapurze, Zurichu. Innymi słowy, w Tel Awiwie żyć się nie da. I to była przyczyna 12 lat temu wielkiego buntu społecznego, zapoczątkowanego tym, że młodzież zaprotestowała przeciwko cenie białego serka, która poszła w górę. A dlaczego się młodzież zbuntowała przeciwko białemu serkowi? No bo na nic innego już jej nie było stać, tak przynajmniej twierdzili protestujący, ale ów bunt przeciwko drożyźnie coś uruchomił bardzo głębokiego. Jest prawdą, że dzieci, które się urodziły w Tel Awiwie, no nie mają co marzyć, żeby tam kupić mieszkanie czy choćby wynająć. Tel Awiw coraz bardziej staje się miastem międzynarodowym, w którym mieszkają bogaci. Bogaci z czterech stron świata. A tubylcy, no, próbowali się usunąć do mniej eleganckich dzielnic. Ja pamiętam, kiedy dzielnica Florentin to była tak, no jak w Warszawie Brzeska Róg Ząbkowskiej. Walące się domy, czuchnące bramy i te nieżyczliwe spojrzenia, jakimi się obrzuca obcych. Ale w międzyczasie, tak jak Ząbkowska, tak i Florentin uległ temu, co się nazywa z angielska gentryfikacją. To jest okropne słowo, ale nie ma dobrego odpowiednika po polsku. No, uszlachcenie, czyli to, co się dzieje z dzielnicą, kiedy przybywają do niej ludzie spoza dzielnicy, ale za to z pieniędzmi, instalują się w niej i przekształcają ją na swój obraz, co budzi zrozumiałe niezadowolenie tubylców, którzy jednak niewiele mogą zrobić, żeby się temu przeciwstawić, no bo oni pieniędzy nie mają. Florentin dzisiaj to jest dzielnica urokliwych, albo jeszcze gorzej, klimatycznych lokalików, no bo przecież nie knajp, tylko lokalików, z krzesłami na wysokich nóżkach, menu dwujęzycznym, cappuccino tylko z mleczkiem sojowym. Dobra, wyzłośliwiam się, ale naprawdę, no jak się chce zjeść falafla, to trzeba do Jaffy, no bo tutaj ten falafel będzie un on i pewnie z dodatkiem biologicznej tajskiej rzodkiewki hodowanej na nie wiadomo czym. Dobra, wyzłośliwiam się może na ten Florentin nieszczęsny, który jest naprawdę śliczny. I te lokaliki, mimo że są lokalikami, to są bardzo fajne miejsca. Ale wyzłośliwiam się, bo się odreagowuję, bo kiedyś właśnie w Florentinie polazłem do takiego baru. Mi się tam okropnie spodobało, ale tak dla pewności, no bo to jest Tel Awiw, a już zwłaszcza Florentin, zapytałem barmana, czy mają koszerne wino. A barman mnie obejrzał bardzo starannie od stóp do głów, z wyrazem rosnącej niechęci i odpowiedział: tak, takie też mamy. No ewidentnie nie był to lokal dla gości, którym zależy na koszerności trunku. I to pokazuje kolejny paradoks Tel Awiwu. Mianowicie Tel Awiw, półmilionowy Tel Awiw, drugie co do wielkości miasto Izraela po Jerozolimie, a jeżeli nie liczyć wschodniej Jerozolimy, jak robią niektórzy, no to pierwsze co do wielkości, jest najbardziej izraelskim miastem w kraju. Jerozolima dźwiga taki bagaż świętości, że ledwo może się ruszyć i ledwo może odetchnąć. Hajfa, która w latach 50. i 60. przez to, że była największym portem, no była bardzo ważnym miastem, no teraz straciła na tym, że handel morski już nie jest tym, czym był kiedyś. Eilat, o Eilacie z przekąsem mówią w Jerozolimie, Eilat to jest bardzo międzynarodowe miasto. Wszystkie języki świata tam usłyszysz, no nawet hebrajski. A Tel Awiw jest izraelski do szpiku kości. To jest rzeczywiście pierwsze miasto hebrajskie, które mówi po hebrajsku i cześć. Jerozolima mówi po hebrajsku, po arabsku, po ormiańsku, rozmaitymi językami etiopskimi, ma klasztor gruziński, a i tak wszyscy mówią po angielsku, tak? Tel Awiw pytluje po hebrajsku, przechodzi na angielski swobodnie, ale nie dlatego, żeby się popisać przed turystami, tylko dlatego, że międzynarodowe miasta już tak mają, że angielski jest ich drugim językiem. Ale Tel Awiw też został uznany za najbardziej przyjazne gejom miasto turystyczne na świecie, wyprzedzając Nowy Jork czy Amsterdam, a to już jest naprawdę dużo powiedzieć. I rzeczywiście ta kultura gejowska w Tel Awiwie kwitnie i jakoś zdaje się w ogóle nie razić starszych państwa, którzy przechodzą na spacer ze swoimi pieskami, mijając gejowskie bary. A z kolei, jeśli chodzi o liczbę psów na głowę mieszkańca, czy raczej czasami naprawdę ma się wrażenie liczbę mieszkańców na głowę psa, to Tel Awiw jest trzeci na świecie w rankingu. Tam rzeczywiście niemal każdy ma pieska i bardzo starannie się nim chwali. No ale tym wszystkim Tel Awiw jest rzeczywiście fantastycznie izraelski i fantastycznie międzynarodowy, bo Izrael w pewnym sensie to jest przecież kraj międzynarodowy. Tyle tylko, że w Tel Awiwie, że o Tel Awiwie nie ma słowa w Biblii. No, przepraszam, nazwa jest wzięta z Biblii. Tel Awiw, czyli wzgórze wiosny, przy czym to słowo tel, które na ogół tłumaczy się jako wzgórze, zarówno po hebrajsku, jak i po arabsku, oznacza kurhan, czyli jakieś takie wzgórze, które oznacza, tu kiedyś w starożytności, 5000 lat temu, było jakieś miasto. Jakby ten kurhan rozkopać, to by się ruiny tego miasta znalazło. Więc połączenie starożytności z wiosną, a więc z czymś nowym, z zwrotem ku przyszłości. I nazwa Tel Awiw jest wymieniana w księdze Ezechiela, tam chodzi o miasto w dzisiejszym Iraku, w którym prorok przebywał przez pewien czas w niewoli. Została wzięta, bo brzmiała dobrze, ale to nie jest tak, że Tel Awiw jest zbudowany z pomysłem rozwijania jakichś religijnych tradycji czy ciągot. Tel Awiw jest uporczywie świecki. Mało tego, Tel Awiw w ogóle zdaje się być niezbyt zainteresowany tym, że to miał być powrót Żydów do ich historycznej ojczyzny, bo ta historyczna ojczyzna to jest 20 kilometrów dalej na wschód. Pas nadbrzeżny należał do Filistynów, tak? Stąd zresztą rzymska nazwa pokonanej prowincji, Palestyna, czyli Filistina, czyli ziemia Filistynów, no żeby jeszcze bardziej upokorzyć pokonanych Żydów. Ale ten pas nadmorski, na którym zbudowano Tel Awiw, no był jak najbardziej Palestyną, czyli Filistyną. Izrael był tam w głębi, na wzgórzach judzkich, tam gdzie Hebron, w Dolinie Jordanu, w Galilei, no wszędzie, tylko nie tutaj. No a teraz dokonała się taka radykalna zmiana miejsc i tam, gdzie rozgrywa się biblijna historia, mieszkają głównie Arabowie. Żydzi mieszkają w osiedlach uznawanych przez społeczność międzynarodową za nielegalne. Zaś na dawnych ziemiach filistyńskich rozkwitł Tel Awiw, który jest miastem izraelskim, dużo bardziej niż żydowskim, choć bardzo i dumnie hebrajskim, i który szczyci się tym, że nie jest kontynuacją starożytnej historii, tylko czymś radykalnie nowym. Ta radykalna nowość jest oczywiście dyskusyjna, bo chociaż pomysł na miasto był nowy, planowanie miejskie było nowe, to ja jeszcze pamiętam z początku lat 90. starego Araba na osiołku, który jeździł i wołał: Altezachen, 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 Altezachen. Skupował staroci i skupował je wołając w jidysz. No bo wiedział, że ci, którzy będą chcieli mu te starocie za grosze sprzedać, lepiej zareagują na dźwięk języka ojczystego niż na dźwięk języka kraju. No dzisiaj osiołków do Tel Awiwu nie wpuszczają, Arabowie nie znają jidysz, a ci, co by sprzedawali starocie i znali jidysz, już dawno nie żyją. Za to, jeżeli ktoś chce kupować starocie, ale już inne, nie typu przypalone garnki i stare ubrania, ale rozmaite przedmioty zabytkowe, świeżo zabytkowe, od wczoraj zabytkowe, ale bardzo śliczne, no to powinien zawędrować na Pchli Targ w Jafie, który jest zupełnie fantastycznym miszmaszem, bo z jednej strony w Izraelu nadal można kupować autentyczne starocie. To są przede wszystkim starocie arabskie, no bo stara, ciągła tradycja Izraela jest sprzed powrotu Żydów do swojej ojczyzny. Są też starocie żydowskie. Jak ktoś się dobrze patrzy, to może nawet znaleźć makatki cepeliowskie, które są starociami żydowskimi po emigracji gomułkowskiej z 1968 roku. Natomiast żydowskie starocie, wszystkie bardzo dostojnie i staro wyglądające hanukije, są masowo trzaskane w arabskich warsztatach rzemieślniczych, które zresztą sztukę imitowania żydowskich zabytków opanowały do perfekcji, a wzory mają tuż pod nosem, bo na północy Tel Awiwu, na kampusie Uniwersytetu Tel Awiwskiego, jest fantastyczne Muzeum Historii Narodu Żydowskiego Bet Hatwucot, gdzie jest największa na świecie na przykład kolekcja Hanukii. Więc jak ktoś potrzebuje wzorów na nowe żydowskie starocie, no to wystarczy, że pójdzie do Bet Hatwucot, prawda? Obejrzy sobie starannie, narysuje, a arabski rzemieślnik wykona i natychmiast postarzy, tak, żeby to wyglądało jak bardzo stare. I to, ja się wyzłośliwiam, to właściwie nie ma powodu się wyzłośliwiać. To są bardzo piękne przedmioty, a i rzemieślnicy, i handlarze też z czegoś muszą żyć. Więc bardzo namawiam do zakupów na Pchlim Targu w Jafie. Ceny są absolutnie skandaliczne. No bo po pierwsze, chcemy dotrzymać kroku Tel Awiwowi, najdroższemu miastu na świecie. A po drugie, no gdzie indziej znajdzie pan taką piękną, wczoraj wykończoną, starożytną hanukiję. Targować się można, tylko że pamiętajcie państwo, że my, którzy przychodzimy na ten targ, to jesteśmy w targowaniu się amatorzy, a naprzeciwko są profesjonaliści. Profesjonaliści, którzy zbiją cenę na tyle, żeby dać nam poczucie zwycięstwa, po czym wrócą do domu z bardzo solidnym dodatkiem do rzeczywistej wartości sprzedanego przedmiotu. No ale to jest transakcja wiązana. Tego się i tak nie przeskoczy. A nawet jak ktoś podjął rozsądną ze względu na portfel i bardzo nierozsądną ze względu na wszystko inne. Decyzję, że tylko pochodzę i nie będę nic na pchlim targu kupował, to i tak będzie miał dziką przyjemność, bo jeżeli w Jafie na pchlim targu czegoś nie ma, to tylko przez niedopatrzenie. To proszę powiedzieć, czego pani potrzebuje i proszę przyjść jutro. Będzie. Jafa jest cudna. Jafa jest cudnym, starym, arabskim miasteczkiem, które też niestety na swoje nieszczęście zostało zgentryfikowane. Najpierw tam się wprowadzili żydowscy artyści, tacy jak Igal Tumarkin na przykład, który miał swoją pracownię w starym poarabskim domu w Jafie. Za artystami przyszli pisarze, najpierw hipisi, potem hipsterzy, nie wiem jaki następny będzie hip, ale zostawili po sobie rozmaite dzieła, które, choć arcynowoczesne, często fantastycznie współgrają z średniowiecznymi arabskimi zaułkami. Jest taka rzeźba, którą uwielbiam, która się nazywa Wisząca Pomarańcz. Jest to rzeczywiste, żywe drzewo pomarańczowe, które wyrasta ze sztucznego kamienia. Tam w środku oczywiście jest ziemia, to jest nawożone, podlewane, ale z zewnątrz to wygląda jak solidna bryła kamienia, a ta bryła kamienia jest zawieszona na linach, więc to drzewo wisi w powietrzu. Jako żywy dowód na to, że nie ma niczego niemożliwego, co jest bardzo dobrą metaforą tego wszystkiego, z czym na co dzień borykamy się w Izraelu. Ale jeżeli ktoś oprócz potrzeb estetycznych ma także, tak jak ja na przykład, potrzeby gastronomiczne, no to raczej by należało wrócić znowu do serca miasta i pójść na ulicę Lewińskiego, gdzie są stragany i straganiki takie jak w Machane Jehuda w Jerozolimie, tylko zamiast, żeby nad nimi był dach suku, no nad nimi jest niebieskie do rozpaczy telawiwskie niebo. I wszystkie te zapachy mieszają się i unoszą się w powietrzu. Można iść przez Lewińskiego z zamkniętymi oczami i wyciągniętym nosem. To nie potrwa długo, bo na Lewińskiego zawsze jest tłok. Ale dla tego samego koncertu zapachów warto tamtędy przejść. A jak ktoś nie chce ryzykować, że się potknie i owym wyciągniętym nosem wyrżnie o bruk, no to jest tam tyle fantastycznych kawiarni i nie będzie skrytej reklamy. Musicie państwo sami sobie znaleźć swoją ulubioną kawiarnię na Lewińskiego. Ja mam, ale nie powiem. I można tam siedzieć, zamówić dla świętego spokoju jakąś kawę, żeby mieć powód do zajmowania miejsca i po prostu konsumować powietrze. A także wszystkie możliwe przeprawy, wszystkie możliwe przetwory. Znowu, jeśli chodzi o sprawy jedzeniowe, to jeżeli tego nie ma na Lewińskiego, to w ogóle sobie tym nie warto zawracać głowy. No dobra, żeście państwo nie pomyśleli, że ten Tel Awiw to jest wyłącznie cepeliada. Tel Awiw jest miastem w bardzo głębokim konflikcie między starym Tel Awiwem, starym, czyli tym zbudowanym po 1909 roku, kiedy to zaczęto budować miasto, starym południowym Tel Awiwem, a północą, no, częścią miasta, gdzie rosną te wszystkie wspaniałe wieżowce, przestronne, nowoczesne apartamentowce, i gdzie mieszka bogata lewica telewiwska, podczas gdy biedna prawica mieszka raczej na południu. I kiedy do Izraela zaczęli przybywać emigranci z Afryki, którzy przedzierali się do tego Izraela w sposób przejmujący, przeraźliwy, bo to trzeba było uciec z Afryki, przedrzeć się przez Półwysep Synaj, gdzie Beduini grabili, gwałcili i bili, docierali do Izraela. No, jak się ucieka z Erytrei, to wystarczy powiedzieć, że się ucieka z Erytrei. Wiadomo, że się jest uchodźcą politycznym. Każdy Erytrejczyk jest politycznie prześladowany przez bodajże najbardziej paskudnego satrapę na planecie, a każdy Erytrejczyk, który z Erytrei ucieka, zasługuje na status więźnia, uchodźcy politycznego. No i kiedy mi się udawało przedrzeć przez tą spowitą zasiekami egipsko-izraelską granicę, no wprowadzali się gdzie? No do południowego Tel Awiwu. Takim punktem przyciągania była Tachanach Merkazit, czyli stacja autobusowa. Największa stacja autobusowa na świecie. Taki zupełnie nieprawdopodobny pomysł modernistycznego, architektonicznego obłędu. Rozpoczęto budowę na początku lat 60., skończono 30 lat później. Pomysł był taki, że tutaj będzie ostatni przystanek wszystkich linii i ten budynek stanie się takim no, centrum życia miejskiego, no bo wszyscy korzystają z autobusów, a wtedy w Izraelu kolei praktycznie nie było. A skoro wszyscy korzystają z autobusów, no to wszyscy będą też tam kupować w sklepikach na dworcu, będą siedzieć w kawiarniach na dworcu. Co trzeba mieć w głowie, żeby sobie wyobrazić, że ktoś będzie wolał siedzieć na dworcu, kiedy może siedzieć w Tel Awiwie na plaży? Ja nie jestem w stanie tego pojąć, ale no ta myśl przyświecała twórcom centralnego dworca autobusowego i pomysł był taki, na początku zaczynał się bardzo skromnie, że na parterze będą sklepiki, a na pierwszym piętrze będą stacje autobusowe. I po prostu, żeby wejść na to pierwsze piętro, no, trzeba przejść przez parter. No, tu się coś kupi, tu się coś gdzieś posiedzi, tu się spotka ze znajomym i to wszystko będzie żyło. No, potem się okazało, że dwie linie autobusowe, które miały obsługiwać ten dworzec, nie mogły się dogadać, więc trzeba było dobudować już nie tylko pierwsze piętro, ale i drugie piętro. Jedno jako stację końcową dla jednej linii autobusowej, a drugie dla drugiej. No to mamy już dwupiętrowy gmach. No ale powiedzmy jeszcze dwupiętrowy, to się da przeżyć. Ale wkrótce się okazało, że ludzie z jakichś tajemniczych powodów no, nie bardzo chcą przesiadywać w kafejkach na parterze dworca autobusowego. Mimo, że ten parter został zaprojektowany z myślą o tym, żeby przyciągać. Aha, pomyśleli twórcy tego fantastycznego projektu. Pewnie po prostu jest za prosto dojść do tych autobusów. I ludzie się nie zatrzymują, tylko idą już, wiedzą którędy, prosto i do autobusu. Nie, nie, nie. To zbudujemy między sklepikami na parterze, a autobusami, które się przeniesie już na trzecie i czwarte piętro, drugie piętro, które będzie strasznie skomplikowane. Trudno się tam będzie odszukać, łatwo się będzie zgubić, ludzie się będą gubili i w związku z tym zasiadali w kafejkach, zamawiali kawę, czytali gazety. Tak jakby to właśnie było tym, co ludzie chcą robić, kiedy są na dworcu autobusowym. To za mało, a tu zrobimy kino. I tak, to jest bodajże jedyny dworzec autobusowy z wielką salą kinową. No to już mamy cztery piętra. No ale jak na tych górnych piętrach zaczęły przyjeżdżać i odjeżdżać autobusy, bo to jest wszystko work in progress, tak? Dzieło, które się rozwija, no to się okazało, że one strasznie zanieczyszczają powietrze i w tych podautobusowych dolnych piętrach wytrzymać się nie da. No to zlikwidowano parter i pierwsze piętro handlowe i dobudowano nad dworcem autobusowym, już kompletnie stawiając na głowie całe założenie, bo jeżeli ktoś już wreszcie dotrze do tego upragnionego autobusu, to już nie będzie ganiał dwa piętra wyżej, żeby pójść do kawiarni. Słowem, tak jak już Państwo dawno przewidzieli, ten projekt upadł. Upadł w momencie, kiedy powstawał. Ale budowano go dalej, bo to było takie fantastyczne dzieło nowoczesnej myśli, modernistycznej myśli architektonicznej. I ta katastrofa nadal siedzi w sercu południowego Tel Awiwu. stała się miejscem prostytucji, handlu narkotykami, tam są bez sprawy jakieś pobicia, afery. Część jest zamknięta w ogóle dla publiczności. Dworzec autobusowy się wyniósł. Dworzec autobusowy jest bardziej na północ. Oczywiście na północ uprzywilejowa, na północ wiadomo. Natomiast do dworca no, przybywali imigranci, bo tam można było znaleźć jakiś dach nad głową. I postanowiono dworzec zburzyć i wtedy się okazało, że nie można. Bo na dworcu zamieszkały nietoperze. Tam jest jedyna miejska kolonia nietoperzy na Bliskim Wschodzie. No i ochrona przyrody uniemożliwia zniszczenie im środowiska naturalnego. I tak środowisko nienaturalne dla ludzi stało się środowiskiem naturalnym dla nietoperzy. To wszystko można zwiedzać. Trzeba się porozumieć z organizacją przewodników miejskich, bo trzeba mieć zezwolenie na to, żeby wchodzić na te zamknięte dla publiczności obszary na dworcu. Oczywiście wszyscy wchodzą, ale turystom bym nie radził, bo trzeba wiedzieć, którędy, co i jak. I trzeba też dobrze umieć pyskować po hebrajsku, aby ktoś się czepiał. Ale to jest rzeczywiście rzecz do zwiedzenia. Ale skoro ten dworzec zaczął przyciągać imigrantów, no oni potem się z tego dworca roznieśli po południowym Tel Awiwie, który był biedny i wściekły. No nie dosyć, że jest biednie, że nie można się doprosić hydraulika, że dziura w suficie, że komunikacja fatalna. No to jeszcze nam się zagęszcza miasto, bo imigranci. Południowy Tel Awiw zrobił się wściekle antyimigrancki. Północny Tel Awiw był bardzo proimigrancki, bo był lewicowy i bronił zasadnie ludzkich praw imigrantów. Na co południowy Tel Awiw mówił, no to może się podzielimy i tych emigrantów przeprowadzimy na północ. Niech one nie u was zamieszkają, ale w północnym Tel Awiwie nie da się tak zamieszkać jak w południowym. Tam są szerokie ulice, tam są wysokie wieżowce, tam nie ma uliczek, podwórek, zakamarków, ruder, gdzie można się wprowadzić, nikt się nie będzie czepiał. No to imigranci pozostali w południowym Tel Awiwie, awantura trwa. I gdzieś tak w pół drogi między południowym Tel Awiwem a północnym Tel Awiwem jest Rehow Szenkin, ulica Szenkina. I to jest bodajże najsłynniejsza ulica w Tel Awiwie, bo tak jak w Warszawie ktoś mówi z przekąsem Warszawka, wszystko wiadomo, tak w Izraelu mówi się Rehow Szenkin. No tak, no to jest ta bogata lewica, która pije tylko sojowe latte, krytykuje osiedla, chce się dogadać z Palestyńczykami i w ogóle nic nie rozumie o świecie. Więc jak się mieszka na Rehow Szenkin, no to jest pewien kłopot. To jest, zmieniając zupełnie kontekst, no tak jak ktoś w Wąchocku mieszka, tak? Ale jak ktoś mówi, że jest z Wąchocka, to się od razu przyjmują dowcipy o Wąchocku. Ja sobie wyobrażam, że na Rehow Szenkin mieszkają różni ludzie, nie tylko moi lewicowi przyjaciele. No ale jak ktoś jest z Rehow Szenkin, to na ogół podaje jakiś sąsiedni adres, żeby nie wysłuchiwać po raz 127 tych samych dowcipów. A mnie raz taksiarz powiedział, jak podałem adres na Rehow Szenkin, mówi, naprawdę? Tam chcesz jechać? To żarty. Więc w Tel Awiwie, w każdym miejscu można się potknąć o zupełnie niespodziewaną historię. Jest bardzo fajne Muzeum Hagany, czyli tej żydowskiej armii podziemnej, która walczyła z Brytyjczykami. I jest odrębne Muzeum Lechi, czyli prawicowej żydowskiej armii podziemnej, która walczyła z Brytyjczykami. Pomysł, że no, minęło jednak 75 lat niepodległości i to, że partyzanci tacy i owacy wyznawali różne ideologie, no to już dzisiaj mogło być z punktu widzenia muzealnego bez znaczenia, tak? Nie. W Muzeum Hagany dowiecie się państwo nie tylko o walce Hagany, dlaczego należało walczyć w Haganie właśnie i dlaczego Lechi to taki trochę żydowski odpowiednik Narodowych Sił Zbrojnych. To było ekstremistyczne środowisko, które tak naprawdę szkodziło sprawie żydowskiej. Muzeum Lechi bardzo jest dużo o zdradzie Hagany, o tym, jak to współpracowała z Brytyjczykami, jak to Hagana w ogóle nie zasługuje na to, by być uznana za armię żydowską. I ta pyskówa oczywiście jak najbardziej trwa. Toczą ją wnukowie weteranów Lechi z wnukami weteranów Hagany. Końca nie widać. Tak. No i ja wiem, że Państwo, jak jedziecie do Tel Awiwu, to po to, żeby odpocząć od Polski, a nie zobaczyć Polskę w nowym wcieleniu, ale to może być trudne. Już nie tylko dlatego, że no, gdzie poza Polską znajdziecie Państwo ulicę Tuwima, w Tel Awiwie jak poszukać, to znajdziecie, no bo przyjeżdżali Żydzi z tomikami Tuwima, uczyli się ich na pamięć, a lokomotywa w fantastycznym przekładzie na hebrajski nadal jest jednym z ulubionych wierszyków dla dzieci. Tel Awiw ma ciężką historię. Tel Awiw był zbombardowany przez Włochów na początku II wojny. W Tel Awiwie dokonywano najbardziej krwawych zamachów podczas II intifady. Także Tel Awiw to nie jest tylko taka postmodernistyczna zabawa, złośliwa historyczna ironia, żarty z Rehov-Schenkin i przerażający, ale zarazem fascynujący budynek centralnego dworca autobusowego. Tel Awiw jest sercem Izraela. To na Tel Awiw spadały irackie rakiety podczas pierwszej wojny w Zatoce. To na Tel Awiw spadałyby rakiety Hamasu i Hezbollahu, gdyby nie fantastycznie działająca żelazna kopuła. I Tel Awiw jest tym miejscem, w którym można doświadczyć całej niesamowitej złożoności Izraela. I dobrym miejscem, żeby to zrozumieć, jest Rondo Dizengoff. Rondo Dizengoff to jest to miejsce, gdzie Tel Awiw postanowił, że będziemy Paryżem, tylko jeszcze lepszym. Więc jest bardzo ładny, okrągły plac z budynkami zaprojektowanymi do tego, żeby właśnie stały wokół tego okrągłego placu. Na środku placu stoją fontanny i fontanny grają bolero Ravela. Pięknie grają, tańczą w rytm tego bolera. Ja prawdę powiedziawszy, jak słyszę bolero Ravela, to już widzę tańczące fontanny i nic innego mi się z nim nie kojarzy. A obok siedzą sobie Tel Awiwczycy, piją café croissant, rozmawiają ze sobą po francusku, ponieważ to jest to miejsce, gdzie francuscy Tel Awiwczycy lubią przychodzić. Ale głównie przyglądają się ludziom. A ulicą przewala się cała ludzkość. Jerozolima jest jakoś bardziej wybiórcza. Natomiast w Tel Awiwie widać, że ci Żydzi z czterech stron świata, którzy przybyli tutaj i zbudowali to niesamowite miasto w tym niesamowitym państwie, przywieźli ze sobą wyglądy, dźwięki, zachowania, gesty, no z tych wszystkich czterech końców świata. Tak więc to jest taka próbka ludzkości w miniaturze i choćby dlatego, żeby na tą ludzkość popatrzeć, warto tam przyjechać. A potem, żeby otrzeźwieć, warto pójść na plac przed Kirią. Kiria to jest siedziba Ministerstwa Obrony w sercu miasta, więc jeżeli by Hezbollah albo Hamas wreszcie trafili, tak jak marzą od dawna, no to ofiary cywilne będą liczne. Z drugiej strony placu jest fantastyczne Muzeum Sztuki Współczesnej. Mają taką kolekcję małych główek Rodena, która no, moim zdaniem nie ma sobie równych. I taką kolekcję rosyjskich konstruktywistów, że szczęka opada. Ja rozumiem, trzeba lubić. Ja akurat bardzo lubię. Ale na tym placu przed Kirią, tak się mówi na gmach Ministerstwa Obrony, rozbili swoje namioty członkowie Forum Rodzin Uprowadzonych, którzy od paru dni po 7 listopada prowadzą kampanię, by wreszcie dogadać się z Hamasem, dać Hamasowi to, co chce i żeby ci spośród tych 136 uprowadzonych, którzy nie wrócili, a jeszcze żyją, no mogli wrócić do swoich bliskich. Wśród tych uprowadzonych jest też nasz przyjaciel Aleks Dancik. I tam na tym placu, który został przemianowany na Kikar HaSofim, czyli Placu Prowadzonych, możecie Państwo zobaczyć instalacje artystyczne, które ich upamiętniają, w tym bardzo realistyczną reprodukcję podziemnego tunelu, takiego jak te, w którym więzieni są w Gazie. Można porozmawiać z rzecznikami rodzin, można kupić pamiątki, no tak to trzeba nazwać, jak na przykład izraelski wojskowy nieśmiertelnik, który zamiast numeru identyfikacyjnego ma hebrajskie słowa: nasze serca zostały uprowadzone do Gazy, i po angielsku: sprowadźcie ich z powrotem do domu. I to, że to jest plac między Ministerstwem Obrony a Muzeum Sztuki Współczesnej, jakoś też dobrze wyraża wewnętrzny paradoks Tel Awiwu, wewnętrzny paradoks Izraela, że tam nic nie jest samo sobie. Polityka się splata z kulturą i sztuką w sposób nierozerwalny. To, że akurat tak ten plac jest usytuowany, jest oczywiście przypadek, ale nie ma przypadków. To jest też okienko w izraelską rzeczywistość. No a jak się zwiedza Muzeum Sztuki Współczesnej, to trzeba oczywiście pamiętać, że pierwotnie ono się mieściło w bardzo ładnym pałacyku niedaleko bulwaru Rothschilda. I Ben-Gurion w 1948 roku uznał, że to jest najładniejszy pałacyk w mieście, więc tam ma się odbyć czytanie Deklaracji Niepodległości 14 maja 1948 roku. Oczywiście chodziło o to, że to ma być dyskretne, bo się bardzo obawiano, że Arabowie mogą przypuścić atak. Już trwała wojna z Arabami wewnątrz Palestyny Mandatowej, a następnego dnia armie arabskie miały przekroczyć granicę. Więc wszystko odbyło się w tajemnicy. Zaproszono tylko 250 osób. No a każda z tych osób no, powiedziała tylko dwóm, trzem najbliższym znajomym i to pod hajrem, tak? Słowem, był wrzask i awantura. Delegaci nie mogli się przebić na salę. A jak doszło co do czego i miała być czytana Deklaracja Niepodległości, to się okazało, że jej nie ma, bo tekst deklaracji negocjowano do ostatniej chwili. Ben-Gurion dał swojemu sekretarzowi, by ją przepisał. Sekretarz ją przepisywał w swoim biurze. No a jak wreszcie ładnie przepisał i nie mógł, nie było już czasu, żeby ją, przepisał na maszynie, nie było już czasu, żeby ją ręcznie przepisać na zwoju, to po prostu przypiął spinaczami do zwoju i wybiegł, żeby zawieźć ją Ben-Gurionowi, żeby miał co przeczytać. No ale już było prawie po czasie. Pędził samochodem i zaczął ich policjant. I policjant mówi, że przekroczyli szybkość. No to ten mówi, że odczep się, zaczekaj, no wytłumaczy. Nic mi nie wytłumaczysz, mówi policjant, bo ja się spieszę do domu, żeby wysłuchać czytania Deklaracji Niepodległości. Przez radio mają transmitować. Ta, mówi sekretarz Ben-Guriona, no to jak nas teraz nie puścisz, to nie będziesz miał czego słuchać, bo ja właśnie wiozę Ben-Gurionowi Deklarację Niepodległości. No jak wiemy z historii, deklaracja dotarła prawie na czas, została odczytana. Następnego dnia rozpoczęła się wojna. No i starzy Tel Awiwczycy oczywiście powiedzą Rakbe Tel Awiw, tylko w Tel Awiwie. I mruknął, u nas takie historie to się dzieją codziennie. Zapraszam, zobaczcie, dzieją się codziennie.